Witam wszystkich bardzo serdecznie w 557 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Asus ROG Ally.
Tak,
i Mateusz Donowicz.
Tutaj ładuje się, bo ma wspaniałą baterię. Wspaniałą.
Znaczy, akurat co do baterii, to biorąc pod uwagę, że jaki on ma bebechy, to.
Nie, no
ja wiedziałem,
rozumiem,
że tak będzie z baterią. To
wiesz,
to
ale na przykład pół baterii mi zeszło tylko na to, że Star Warsy się ładowały i nie mogły się załadować.
No, a więcej wrażeń na audycji.
Tak. Nie, no pewnie coś tam jeszcze powiem, jak przejdziemy standardowo do pytania, w co ostatnio graliśmy, ale zanim pamiętajcie, żeby nas ocenić, dać suba, skomentować, napisać, czy fajne, czy niefajne. No, a my przechodzimy właśnie do pierwszego naszego segmentu, czyli opowiadamy o tym, w co ostatnio graliśmy i może ja zacznę, dlatego że nawiążę do gry, o której mówiłeś już, czyli Bramble the Mountain King.
Tak.
W ogóle dziwne, że jakby, nie wiem, czy to będzie spoiler, ale w samej nazwie gry jest spoiler,
no,
moim
spoiler
zdaniem.
No jak zaczynasz, nie wiesz, co chodzi, nie?
Tak.
Więc nie, moim zdaniem nie, ale nieważne. Ja też, ja skończyłem od tamtego czasu, no bo ta krótka gra na 4 godzinki.
Też skończyłem.
Więc idealna do Game Passa. I mi się bardzo podobało. Jest trochę takie, czasem są problemy ze sterowaniem może, ale ogólnie rzecz biorąc...
No jest bardzo drętwa, nie? Jeśli chodzi o to sterowanie.
Czy bardzo?
No przez większość czasu nie przeszkadza ci to, ale gdy na przykład masz właśnie główne potyczki, bo w tej grze, choć ona jest takim troche walking simem, tak?
Że no Little Nightmares.
Tak, trochę tam chodzisz, tak trochę skaczesz, ale jednak masz walki z różnymi bossami, nazwijmy to, i wtedy robi się nieco bardziej irytująco, bym powiedział. Mm. Właśnie przez ten jakby taki drętwy system sterowania i tej rozgrywki, szczególnie przedostatni boss, bym powiedział, który tam się powtarza 3 razy z nim jakby
to,
walka.
To
na
w lesie,
łodzi.
Tak?
Nie, na łodzi.
A.
Jak płyniesz, okay. I ten. Nie będę za dużo zdradzał, bo tak, gra nie jest długa, tak więc jeśli macie ochotę, to oczywiście warto, tym bardziej, że gra jest w Game Passie, więc nie wymaga jakby strasznie dużo nakładów. Tym bardziej, że Microsoft tak wrócił z promocją 4 zł za Game Passa, więc jeśli macie 4 zł, to warto zagrać właśnie.
Tak jest. W Bramble.
Bramble. Tak jak mówiłeś, jest to gra nawiązująca tutaj do jakichś takich baśni, opowieści hardkorowych, skandynawskich. No ale właśnie jedyne moje zastrzeżenia to jest system sterowania, który nie nadąża, szczególnie właśnie w przypadku takich głównych potyczek, a także jakby projekt często świata, w sensie takiego projektowania lokacji, które wskazują ci, gdzie powinieneś iść. Nawet nie chodzi o to, że powinienem mieć jakieś strzałki, czy też po prostu, nie wiem, zaznaczone jakimś kółeczkiem, że to tam jest mój cel, bo to nie o to chodzi. Oczywiście rozumiem, że to jest w ogóle wymysł nowoczesnych czasów, kiedyś tak nie było.
Ale chodzi o to, ale że nie tutaj wiedziałeś, gdzie iść czasem?
Szczególnie na samym końcu jest taki fragment, w którym ty musisz wspiąć się po mieczu.
No.
I w tej grze kamera jest jakby w jednym konkretnym miejscu usadowiona i nie można zmieniać perspektywy. I często jest też tak, że nasz bohater czasem jest bardzo blisko kamery, czyli widzimy go jakby w detalu i też co ma zrobić, też to widzimy w detalu. Ale są też takie momenty, kiedy on naprawdę się robi malutką postacią i my musimy coś przesunąć czy gdzieś skoczyć. A jakby sama gra przez to, jak często te lokacje są, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale pewne rzeczy się zlewają, nie wiesz co za bardzo zrobić. I ja faktycznie już byłem na tyle zdesperowany i też widziałem zresztą w każdym gameplayu na YouTubie, że każdy miał problem z tym, o co tam chodzi. Więc każdy przechodził tą lokację dookoła, szukał co zrobić, a tak naprawdę okazywało się, że jak skoczysz na ten taki zastygnięty wielki miecz, taki ogromny, to możesz po nim wejść, ale tylko jak skoczysz z odpowiedniego miejsca, tak? Czyli jakby ta gra też ma jakby problem z tym,
no tak,
że...
ale dla mnie to był jedyny taki moment, że faktycznie musiałem się zatrzymać. A wcześniej, może na początku gry, jest taki moment też jeden, że się też ze wspinaniem się.
Zagadka ale... też z robieniem mikstur jest trochę taka, musisz chwilę pomyśleć, no, o co
ale
w niej chodzi.
Nie przekazało mi to wszystko aż tak bardzo.
A tak samo też miałeś taki fragment rozgrywki, gdzie byłeś na takich bagnach i musiałeś biec i skakać. Jakby kamera nie pozwalała ci zobaczyć, w pewnym momencie musiałeś wybrać, czy idziesz do góry, w dół, czy w prawo. I musiałeś metodą prób i błędów skoczyć w każdym z tych kierunków, czyli umrzeć, żeby się dowiedzieć, że akurat jak będziesz biegł, to musisz pobiec jednak w dół, a nie w górę, ani w bok, bo tego kompletnie nie widać. I dopiero jak skoczycie, to widzicie ten fragment jakby kolejnej takiej trafy.
To było na początku gry, czy nie?
Nie, to już było też pod koniec. Okay. Tak więc jest dużo takich irytujących rzeczy, które można by po prostu dopieścić, ale tak czy inaczej warto sprawdzić ten tytuł. A zarazem w Game Passie jest też taka gra jak Planet of Lana.
Tak jest.
I tu bym powiedział, że ten tytuł jest dopieszczony.
A dopieszczony. Bramble ma na Steamie lepsze oceny. 10/10.
Okej, okay, no po pierwsze, ja dopiero grałem, nie wiem, 1,5-2 godziny, więc...
Na Asusie?
Tak. Nie poniżajmy się. Grałem normalnie na konsoli, jak człowiek dorosły.
Okej.
Który go stać na telewizor, tak. Pada.
Wiesz, że to kosztuje 3000.
Jak powiedziałem swojej narzeczonej, że to kosztuje 3000, to parsknęła po prostu. Tym bardziej dam ci, dotkniesz, zobaczysz, o co chodzi. Ja tutaj nie będę zdradzał wiele, ale na audycji będzie więcej. Ale tak czy inaczej, ta gra wygląda fenomenalnie, świetny klimat i szczególnie tutaj, pierwsze co zauważyłem, to muzyka, która jest bardzo w takim stylu Star Warsowym, nie? Kiedy, nie wiem, bohaterowie pojawiają się na Tatooine albo gdzieś i faktycznie, nie wiem jak oni to zrobili, ale bardzo mi właśnie przypomina Gwiezdne Wojny, ale też świetnie współgra z tym, co dzieje się na ekranie, a sama gra to jest... taka gra platformowo, bym powiedział, logiczna, gdzie w pewnym czasie macie też swojego towarzysza, takiego kotomałpę, bym powiedział. Bardzo fajną, wzruszającą. W tej grze sterujecie dziewczyną, która szuka swojej siostry, bo do świata przylecieli obcy. I wydaje się, że... No trochę tak. Prawie. I wydaje się, że to jest jakiś taki klimat oceania i te sprawy, bo zaczynacie w wiosce takiej, bym powiedział, rybackiej, ale takie domy na palach i tak dalej. Ale oczywiście później już jesteście w takim bardziej krainie, gdzie normalnie jest ziemia, trawa, jakieś tam uskoki, górki i inne fajne rzeczy. Przy okazji gra no przepięknie wygląda i to wszystko, jak jest rysowane i jak płynnie działa, no ja jestem zachwycony. Na pewno będę grał sporo. I jeśli ktoś jeszcze nie próbował, to również jest w Game Passie, więc warto...
No właśnie widziałem, tylko nie miałem czasu, żeby sprawdzić.
To jakoś, sprawdź.
No sprawdzę, no bo jakoś tak ta oprawa mnie nie przekonywała, ale zobaczymy jak to...
Mnie też nie przekonywała, myślałem, że to jest jakieś takie trochę retro, bo jak patrzysz na te screeny, to ta postać jest taka ale to wszystko jest mega płynne i ma mnóstwo animacji, nie?
A czy ten gameplay jest czymś więcej niż właśnie w Bramble na przykład, bo... W Bramble ja nie oczekuję dużo od gameplayu, bo jest gra bardzo krótka i też tam ten klimat jest najważniejszy, nie? W Bramble, a nie gameplay dla mnie. A tutaj jakby... Nie wiem, czy sam klimat, no bo to jest jaki klimat? Ja muszę poznać ten świat, żeby jakby, wiesz, dowiedzieć, co to za klimat.
Taki trochę w sensie jesteś w sielankowym świecie, który został zaatakowany przez mechanicznych obcych,
no ale właśnie,
którzy jakby atakują wszystko i chcą pozyskać, nie wiem, wszystkie różne...
Ale gameplayowo zwierzę. To jest podobne, że po prostu chodzisz głównie i tam coś czasem naciśniesz?
Nie, to jest bardziej platformowo, w sensie dużo tutaj skaczesz, dużo musisz na przykład wysłać tego swojego kota, żeby przegryzł jakiś kabel, wtedy ty przesuniesz jakieś pudełko i wtedy dzięki temu będziesz mógł wskoczyć, albo musisz przesunąć, nie wiem, taki a la wózek, który sprawi, że nie będzie elektryczności, która dobiega do jakiegoś miejsca.
Czyli trochę coś jak, nie wiem, Limbo, nie? Że tam miałeś...
Tak, trochę tylko tutaj wydaje mi się więcej i bardziej zaawansowane, bardziej z pomysłem takim, no wydaje mi się, że tutaj więcej pracy zostało w to włożone. Tutaj no, nie chodzi o sam klimat, tylko też o samą rozgrywkę. No ale jak mówię, tutaj 2 godziny maksymalnie pograłem, tak więc nie wiem, co jeszcze może mnie czekać później.
Okay.
Ale jest okej. Okay. I jakby czujesz od razu, włączając tą grę, że jak Bramble jest fajną rzeczą, czuć, że to jakieś małe studio, jeszcze niedoświadczone jest, są jakieś niedoróbki i tak dalej, to tutaj jest dopieszczony każdy element tej gry. Dosłownie. I polecanko.
No i fajnie. Planet of Lana. Grajcie. 4 złote.
Też 4 promocja. Złote. O, 2 gry nawet możecie pograć. I jeszcze no. GTA 5 wróciło do Game Passa.
W sumie tak.
A ty grałeś w...
Ja gram sobie w jedną grę, którą za tydzień będziemy recenzować, bo w czwartek schodzi embargo na nią. Jest...
J3.
Tak, to muszę pomyśleć jeszcze, co o tej grze myśli i więcej pograć.
A nie wiem, chyba możemy powiedzieć tytuł, ale po prostu nie możemy mówić, co...
No, nieważne.
J3.
Ale w co jeszcze grałem? Grałem w... No, skończyłem Bramble.
No.
Grałem trochę jeszcze w Battle Beata, czy tego Battlefielda, o którym mówiłem tydzień temu. I co jeszcze?
Nie wiem.
Co ja grałem?
Jakieś dema?
A, wróciłem do Finala. Okay. 14. 14.
Okay.
Bo w tym miesiącu 21 chyba jest FanFest Final Fantasy 14, czyli zapowiedzą nowy dodatek na pewno, więc muszę, bo tam zostało mi trochę questów fabularnych z aktualizacji. To jest tak, że po dodatku wychodzą aktualizacje i w każdej aktualizacji jest z 9 questów jeszcze fabularnych, więc a ja nie grałem 9 miesięcy już, więc pora nadrobić, żeby być gotowym i sobie nie zaspoilować niczego potem oglądając zwiastun nowego dodatku. I zacząłem grać jeszcze w Sacrifice. Pamiętacie? Sacrifice?
Nie.
To jest chyba gra z 2000 albo 99 roku. I kupiłem na Steamie, bo była w promce. A chciałem do niej wrócić od dawna, bo ja grałem w nią jak byłem dzieckiem, więc jakby pamiętam, że było spoko i fajne.
Czy to jest gorszy Gothic?
Nie, to nie jest w ogóle Gothic, to jest strategia.
To jest to?
Tak, to jest strategia, w której sterujesz jednym kolesiem, magiem. I jakby masz jednostki i normalnie wiesz, bo chodzisz w OSD, ale kursorem normalnie zaznaczasz jednostki, każesz im iść w różne miejsca, więc jednocześnie chodzisz postacią i też ten. I masz menu z czarami i rzucasz te czary i zaklęcia właśnie są przede wszystkim bardzo fajne.
Ale była taka gra, gdzie byłeś magiem i miałeś takie minionki, które wysyłałeś.
No to może to.
Nie, to lepiej wyglądało.
To nie wiem, o co może ci chodzi, ale gry w tym stylu raczej nie było innej.
Jest, na 100%. Dobra, ale to nie no, wiem, opowiadaj mów, chodzi, ja sobie ale, może przypomnę.
Znaczy dopiero zacząłem grać, więc przeszedłem tylko tutorial, zacząłem kampanię, ale bardzo, bardzo jakby... To jest ciekawy koncept, nie ma za dużo takich gier, więc dlatego lubię wracać do tych starych gier właśnie tak z 2000 roku i tych okolic, bo tam często wychodziły takie produkcje, że wychodzi, koniec, nie ma sequeli, bo to się albo nie sprzedało, albo coś tam, ale właśnie miały ciekawy pomysł na siebie te gry. I no zobaczymy, przejdę kampanię, na razie jest bardzo fajnie i szczególnie dlatego, że jest mod, który pozwala grać w rozdzielczości takiej normalnej, bo jak kupujesz normalnie gry bez żadnych modów, to wiesz, masz kwadrat, więc na szczęście udało się bez problemu jednym tylko kliknięciem zrobić moda HD. A ty mówisz o grze Overlord, która jest bardziej następcą Dungeon Keepera, to nie są te same gry.
No, ale jak pokaż to wytłumaczyłeś, to tak to brzmiało, nie? Masz tego gościa głównego i masz ze sobą tą grupę takich goblinków.
Ale tu też budujesz, nie? Masz takie podziemia, prawda? Czy to nie jest tego typu gra?
Aż tak nie pamiętam, raczej nie.
Okej.
Okay, raczej, nie wiem, to dawno temu było, 2007 rok, nie?
No ale w każdym razie, wiesz, w Sacrifice masz jeszcze budowanie, masz niszczenie baz właśnie, chodzisz z tymi jednostkami wszystkimi. I szczególnie pamiętam, że tam w późniejszych fazach gry są bardzo takie potężne czary, że dosłownie pół mapy niszczy się jakimś trzęsieniem ziemi i to nie jest w ogóle zbalansowane i dlatego sobie chcę przypomnieć, jak to wygląda. A, jeszcze mi przypomniało tutaj ta strona gry online, że niedługo wychodzi najciekawsza gra lipca, czyli Krzyżacy The Knights of the Cross.
Chcesz to?
No.
Okay.
Bardzo chętnie, bo to jest jakby taktyczna gierka z karcianym systemem walki od chińskiego studia na podstawie Krzyżaków Sienkiewicza. Ała, ale się je...
Oh, fuck. Uderzyłeś się.
A, moje kolano. Ale
jest
tak.
Krzyżacy The Knights of the Cross.
I stylistyka anime, czyli visual novel, Fire Emblem, ale krzyżacy. No to jakby nie można nie spróbować tego, chociaż dla beki, ale z tego co patrzyłem, to wygląda jakby kompetentnie jako gatunek, wiesz, takich gier no właśnie tak. Turowych z systemem karcianym walki, więc i retro pixel art spoko jest zrobiony. Także
no jest Polska,
nie spodziewałbym się, bardzo widzimy autentyczne wzorowanie zbroi, na przykład krzyżaków, którzy wyglądają jak Chaos, ci wojownicy chaosu z Warhammera.
I Follow the Story of Zbyszko.
Tak, jest Zbyszko, jest Danusia, w ogóle jest jakieś tam inne imiona takie i masz postać za nimi, więc spoko, jakby chętnie bardzo sprawdzę. No, także tak. Bo z innych rzeczy, z nowości nic nie grałem.
To ja ci to załatwię, bo się pytał się mnie ktoś.
No, bardzo czy chętnie, chcemy. Bardzo chętnie.
To nie ma problemu. O, no. Już gadam 10 minut i ciągle się uruchamia ponownie.
No to jest typowy współczesny Windows, nie? Więc niestety doświadczenie...
A dlatego mówiłem, że pececiarze to zwierzęta. Jak można się tak katować? Rozumiesz? Ja rozumiem, wydajesz... Ale to jest...
Ale spokojnie, to jest pierwszy, wiesz, że to jest pierwszy setup. Nie? Ja czegoś takiego nie miałem od lat już na komputerze, bo jak zainstalujesz Windowsa po raz pierwszy, jak setupujesz kompa, to potem już nie ma takich sytuacji, że jedziesz 3 godziny.
Ale działało, wiesz? Aktualizację tylko zainstalowałem i się ciągle uruchamia, nie? Pewnie trzeba będzie zresetować, później może się coś tak. Rzuci i tak dalej. Każda aplikacja, która jest na tym Asusie,
a daj
co najmniej raz się skraszowała. Naprawdę. Nawet Game Pass się skraszował, Steam się skraszował, nie mogłem nic zrobić. EA Play się skraszowało, ten główny interfejs się skraszował. No dobrze, że jest, nie pamiętam jak, ale jest skrót do menadżera zadań. Bo to jest najważniejsza rzecz. Wydaje mi się, że nawet nie powinien być skrót, tylko oddzielny przycisk do tego.
Są tu, widzę, te w ogóle takie...
Przyciski z tyłu jakby, no nie, można sobie ustawić pewnie pod jakąś grę wyścigową, nie?
Ten... Znaczy ergonomicznie wydaje się na pierwszy rzut ręki spoko.
Nie, no to tak. Całkiem spoko się to trzyma. Ten plastik jest trochę w stylu Xboxowym, nie?
Ten plastik
nie
taki, taki troszeczkę...
super premium, jak na przykład w PlayStation 5 DualSense, ale taki, no... Dosłownie ten sam plastik spada od Xboxa.
Muszę przyznać, że wizualnie i przyciski takie trochę jak na mój gust zbyt luźno chodzą.
Takie plastikowe trochę, no. Nie? Takie nie czuć takiej solidności w tym wszystkim i jeszcze to, że się podświetla, oczywiście to podświetlenie analogów można wyłączyć.
I analogi też jakoś tak lekko chodzą, albo to po DualSense mam takie skrzywienie umysłowe, ale w DualSense są idealnie wyważone, wiesz, że czujesz, że jest taki idealny opór, a tu tak troszeczkę...
Ja naprawdę się wstydzę, że to powiem, ale Nintendo Switch moim zdaniem nawet w wersji portable jest chyba lepszą konsolą, bardziej, przenośną.
Bardziej premium mówisz?
No ale... Ja bym powiedział, że to nawet nie jest konsola, to jest komputer przenośny. Tak.
Tylko właśnie mi się też wizualnie bardziej Steam Deck podoba, jakoś nie wiem. No.
Ciekawe, czy to się... Nie popsułem tego w ogóle. Jest ciągle...
No jakby co to wiesz, stara metoda komputerowa, przytrzymujesz przycisk, wiesz, wyłączania i już. I potem się naprawi, ale nie wiem, no, gdybym ja miał kupować w dzisiejszych czasach jakiś taki sprzęt, to właśnie raczej Steam Deck, bo to też Steam Deck ma, tak jak ci mówiłem przed włączeniem mikrofonów, że Steam Deck ma tę przewagę, że...
No ma ten interfejs
tam,
od razu.
Można to przerobić, że masz Windowsa, tak, i normalnie tam jak chcesz włączać Game Passa, czy nawet Battle.neta ludzie włączają, ale domyślnie to jest po prostu ten SteamOS i masz tam Steama, gierki, wszystko, nie musisz za bardzo kombinować jakieś aktualizacji Windowsów i inne takie rzeczy. Więc to też chodzi w handheldach, żeby były, bierzesz, grasz, nie? Ale nie.
No to tutaj
ale zobaczymy jeszcze.
Mało pograłem. Oczywiście w ramach cloud gamingu na Xboxie, no to fajnie to działa.
No to, ale to,
czy,
wiesz, to...
wiesz, wydawać tyle pieniędzy, złotych. Jak okej, chcesz mieć jakiegoś handhelda, to możesz wziąć najprostszą wersję tego właśnie Steamowego i wydasz co najmniej 1000 zł mniej, jak nie, w sumie drugie
chyba
tyle.
1700 coś kosztuje.
No, coś takiego. Tak więc, nie wiem, jeszcze dajemy szansę, tak? Instaluję już wszystkie aktualizacje, chociaż sam system nie mówił mi, tak, że są aktualizacje, tylko musiałem sobie wejść w ustawienia i poszukać i poprosić, żeby sprawdził, bo może też, ukończono 7%.
No, spoko. To niech sobie leży, zostaw.
Dobra, może na koniec podcastu zadziała. Tak. A my chyba przechodzimy już do pierwszych tematów, tak?
No bo tak.
Raczej już więcej nic nie graliśmy. I może zaczniemy od najnowszej informacji.
Dosłownie sprzed godziny jakiejś.
Dosyć świeża, ale Microsoft wygrał pierwszą bitwę w USA z FTC. I to jest pierwsza bitwa, dlatego że to działało tak. FTC to Federalna Komisja Handlu jest, już tłumacząc na polskie. I oni oczywiście... O, coś się dzieje.
Rozpraszać.
Rozprasza mnie. Oni najpierw zrobili ten proces antymonopolowy, ale w ramach tego procesu, tak czy inaczej, ten deal mógł dalej dojść do skutku, a później się zajmować tym, czy to jest monopolizuje ten rynek, czy nie. Mhm. Ale oni zrobili drugie powództwo, które miało im uniemożliwić takie działanie. Czyli aby pod żadnym pozorem Microsoft nie mógł przejąć w pełni Activision Blizzard. No i dziś był wyrok sądu, przegrało FTC, tak więc nadal to drugie postępowanie główne jest prowadzone, ale to nie przeszkadza, żeby po prostu te wszystkie formalności do końca przebiegły i chyba do 18 lipca sobie dał czas Microsoft na przejęcie Activision Blizzard, tak więc jeszcze 7 dni, jak dziś nagrywamy, mają czas na to, żeby sformalizować to do końca.
No tak, ale jeszcze jest ta Wielka Brytania, nie? Gdzie się nic nie zmieniło z tego, co się orientuje.
Tak, ale oni już rozmawiali tutaj, CMA to się nazywa w Wielkiej Brytanii i oni weszli tam w jakieś rozmowy z tymi urzędnikami, chociaż tak naprawdę z drugiej strony mają kilka opcji. Po pierwsze, olać ten rynek,
nie,
ale też
nie
mogą po prostu, nie wiem, może wycofać się faktycznie, ale postawić sobie inną firmę specjalną, która będzie się tym zajmować jako jakiś nowy dystrybutor i tak dalej, i tak dalej. Bo jednak ta walka tutaj jest nadrzędna, no i jeśli oni dobiją targu i to się zmieni, no to też w przegranej pozycji będzie bardziej rynek brytyjski niż,
no tak.
Wiesz, jak w ogóle wyjdzie stamtąd Microsoft z Activision, tak więc myślę, że tak czy inaczej już w takim spojrzeniu na tą sprawę, to Microsoft chyba dopiął swego i się im udało. Ja się w sumie cieszę, bo to... Oczywiście część osób powie, ale tutaj monopolizowanie rynku i tak dalej, ale pamiętajmy, kto ma pierwszą pozycję na tym rynku.
Kto?
I
Chiny.
Nintendo.
A
później PlayStation, a na trzecim miejscu daleko, daleko jest dopiero Microsoft i nawet pozyskując Activision
Blizzard.
Ale
na jakim
Blizzard,
rynku? Na rynku ty mówisz teraz o konsolach.
Konsol.
A to nie chodzi tylko o... No dobra, w sumie. Jak patrzymy tylko na konsole, to tak, to tak.
To wiele to jakby...
Bo jeżeli chodzi o wydawców, ogólnie o wydawców, którzy mają inne firmy albo kupują udziały, to chyba Tencent jest największym i ogólnie Chiny.
Nie no, to tak, ale jakby Chiny też są takim oddzielnym, a zarazem zamkniętym rynkiem, nie?
No tak, tak.
To nie jest tak, że możesz sobie wejść i po prostu. Ty musisz, jak chcesz tam wejść, to ty tam stawiasz od początku firmę, która jest filią tej firmy, a wszyscy urzędnicy mają dostęp do twoich technologii, które tam będziesz wrzucał, nie? Dlatego to jest dlatego powstaje tyle podrób na przykład samochodów różnych, dlatego że oczywiście BMW, Audi czy tam Tesla otworzyły swoje oddziały w Chinach, ale to są jakby trochę oddzielne firmy, tak, które tam głównie robią na tamtejszy rynek i jednak no, musi być to połączone z partią.
Więc jakby no moim zdaniem to chyba to przejdzie i w końcu to się zakończy i dobrze, bo już ile można słuchać o tym przejmowaniu Activision Blizzard przez Microsoft, ale jaki to będzie miało skutek długofalowy, to i tak się przekonamy za parę lat, a nie teraz. Nie, Call of Duty w tym roku jakiś wyjdzie, to nie będzie jeszcze częścią tego, przyszłoroczne chyba też jeszcze nie, się nie załapie. Więc tak naprawdę no możemy sobie tylko przewidywać, co się stanie. A co się może stać? No mniej gier na potencjalnych na PlayStation.
Ale oni obiecywali już.
Call of Duty zostanie pewnie,
Call of Duty zostanie.
Ale zawsze mogą jakieś inne, nie? Tam zabrać marki.
Ale co oni robią, no?
Crash, gry Blizzarda mogą zabrać z PlayStation. Przyszłe gry, nie? Na przykład Blizzard robi MMO survivalowe teraz. Już od jakiegoś czasu i kto wie, może trafi tylko na Xboxa i PC-ta. Także no...
No, Xbox nie ma tylu ekskluzywów, żeby no nie, to było no nie, jakimś ale... wielką stratą, wydaje mi się. To jest jakby wyrównywanie walki niż jakby pokonywanie Sony, które i tak ma pozycję numer jeden i jednak ma więcej tych gier ekskluzywnych. No póki co. Oczywiście, ale no pamiętajmy, dopiero w tym roku, co będziemy mieć z tego Starfielda i to wszystko. I a gdy zapowiadano Starfielda, to jeszcze nie mówiono, że to będzie na pewno ekskluzyw, tylko tam
no tak.
Były różne, a że no może wyjdzie na tym PlayStation 5 i tak dalej, i tak dalej. Tak więc na początku taki temacik, trochę bardziej prawno taki...
prawno powtórkowy, nie? Bo już o tym mówiliśmy, dużo to nie dodaliśmy.
No ale ważna rzecz.
Ale jest krok w stronę wykupu i wszystko wskazuje na to, że Microsoft faktycznie kupi Activision Blizzard. Możecie dać jeszcze raz znać, co o tym sądzicie, całym przejęciu.
Tak.
A my teraz porozmawiamy o naszym ulubionym Piotrku.
Tak, Piotrku Molinie, który, uwaga, powiedział coś...
Ja tylko muszę wygooglować, jakie gry on zrobił, bo wydaje mi się, że jedną po odejściu z tego, ale...
Ogólnie to jest twórca Fable.
Tak.
I twórca tego tygryska na Kinectie, nie?
Co? No. A coś było z tym chłopcem, tak? Ale to wyszło w ogóle?
Nie, chyba nie miałem Kinecta.
Jakiś projekt Nathan, coś takiego? Coś było.
Takiego było. Dobra, Peter Molyneux. Tak się nazywa i on jak zawsze podchodzi do jakiegoś
Black
nowego...
Black and White, Populous przecież jeszcze.
Moja ulubiona gra.
Fenomenalne gry. Tak, właśnie akurat. W Black and White to bym zagrał, nie ma, nie da się już kupić. A propos fizycznych nośników, nie? Trzeba by kupować z Allegro płytkę używaną, żeby zagrać w to. No ale tak.
I jak zawsze, gdy tworzy kolejny tytuł, mówi pewną rzecz i tutaj cytuję...
Project Milo, tak, było.
No, bo to nie było.
Czy gadaliście sobie z chłopcem. Jakbyście chcieli pogadać z chłopcem, to macie Project Mayo na Kinectie.
I uwaga, powiedział to, co zawsze mówi, kiedy robi nowy projekt. Szykuje grę z mechaniką, jakiej świat nie widział. I często było faktycznie tak, znaczy często. Na przykład Black and White wydawało mi się, że miało taką mechanikę.
Black and White było na pewno takie, że faktycznie było innowacyjne. Populous sam sobie był innowacyjny i później Fable 1 też było innowacyjne, nie? Pod różnymi względami, więc tak na pewno. The Movies, on też był executive designer The Movies, nie miałem pojęcia. Szczerze mówiąc, to też była bardzo fajna gra, nie taki typowy tycoon, tylko faktycznie robienie filmów, które potem może mogłeś oglądać, to było bardzo fajne. Ale potem właśnie jak odszedł, już jak no, Lionhead się rozpadło, to pierwszą grą, jaką robił z swoim nowym studiem, 22 Cans, było Curiosity. I Curiosity What's Inside the Cube to było coś takiego, że chyba po prostu mieliśmy kostkę i stukaliśmy w tą kostkę, żeby sprawdzać, co jest w środku. I gracz, który pierwszy tam, wiesz... się dostukał do wnętrza kostki, to coś tam wygrał w ogóle, jakąś wizytę w studiu, coś takiego i potem zrobili grę Godus, taką właśnie, to niby God Game, że takie właśnie nawiązania do Populusa i coś takiego, ale z tego co pamiętam to powstawało strasznie długo i no, nie było zbyt rozbudowaną produkcją, nie spełniło oczekiwań graczy.
Na pewno to był projekt, który były zbierane środki na Kickstarterze.
Tak.
Pamiętam, że
na Steamie ma 5/10 ocena graczy średnia, także coś tam nie wyszło. Ja pamiętam, że w ogóle mnie to nie wciągnęło, jak grałem jakąś wczesną wersję, bo była jeszcze bardzo uboga, także no. A potem wydali jeszcze jakąś chyba wersję tego taką bardziej arcade'ową, skupiającą się na walce tylko. I od tamtej pory nic nie zrobili, także... A, przepraszam, Godus... Wars. Jest cały czas, widzisz to? To takie jasne...
Gra we wczesnym dostępie.
Tak, moi drodzy, od którego roku? W którym roku to wyszło?
2014.
Od 9 lat gra we wczesnym dostępie. Brawo, Peter Molyneux, super, spełniłeś obietnicę, wow. Tak, że tak, można się domyślić, dlaczego gra ma złe oceny na Steamie. No więc jakby zawsze to jest ciekawe, jak on wymyśli koncept, ale właśnie jeżeli nie ma pieniędzy, żeby to skończyć, czy też inaczej, może właśnie jak ktoś był nad nim, nie, tak jak nad Hideo, ktoś tam zawsze czuwał w Konami, więc tak jak on był w Microsoftie z tym Lionheadem, jak ktoś nad nim czuwał, nie, jakiś tam ktoś przychodził, jakiś biznesmen, mówił, słuchaj, no, musimy to skończyć, nie, za miesiąc, więc sorry, ale ten twój pomysł wypada i ten pomysł wypada, a jak taki wizjoner zostaje sam ze sobą, to często ta gra nigdy nie wychodzi, nie? Tak jak Godus. jak widzimy. A on już robi nową grę, więc jakby ta nigdy nie wyjdzie z Early Accessu, przyznaję chyba.
Nie, bo to chyba w ogóle jakoś padło finalnie, nie? Bo no tam nie. Był jakiś Konrad Naszyński, który był w ogóle lead jakby też dyrektorem tego całego projektu okay. I w 2016 roku mu się skończył kontrakt i to chyba w końcu jakoś tak pozostało. Ale też jakby Peter Molinie, jak dobrze pamiętam, to on nie był, nie poszedł w jakieś piłkarskie sprawy?
Nie, to nie on. Nie,
Peter
nie.
Moore.
Peter Moore chyba, tak, to tak. To ten, tak, to ten Amerykanin.
Tak.
Coś tam Liverpool, coś tam pamiętam było. Ale czy on powiedział, co chce zrobić, czy tylko powiedział, że fajna gra będzie? I że świat jej nie widział.
Na konferencji GameLab w Barcelonie właśnie jeden z redaktorów portalu Game Reactor porozmawiał z Peterem Moliny i powiedział coś takiego. W dawnych czasach po prostu zacząłbym opowiadać o całej grze i jej designie, a także starałbym się wytłumaczyć, dlaczego to najbardziej genialna gra w historii.
Wow.
To prawda.
Okay.
Samokrytyka widzę. Okay. I wtedy wielu ludzi poczułoby irytację lub gniew, więc nie będę tego
robił. Właśnie powiedział to. Powiedziałbym, że to najbardziej genialna gra w historii, ale no jakbym powiedział, to byście się wściekali, więc tego nie powiem, ale powiedziałem. Wow.
Ale to ma być pierwszy projekt właśnie od czasów Black and White, gdzie faktycznie on zajmuje się programowaniem tej gry. I oczywiście tytuł ma być cytat z mechaniką, jaki dotąd nie widziano w grach.
I to jest ciekawe.
Ale osadzona w znajomym środowisku, przywodzącym na myśl Fable, czy wspomniane Black and White.
Czyli jakieś fantazy.
Prace mają trwać od 5 lat.
Okej, spoko.
Gra powstaje na PC-ta i na konsolę.
Co jest jakby dobrym znakiem, bo wcześniej te gry też były takie mobilkowe. Więc możliwe, że ta gra będzie faktycznie trochę większa. A to, że Black and White i tam Fable, to znaczy pewnie, że klimat, jeżeli chodzi o jakieś tam takie fantazy, ale takie bardziej pozytywne fantazy, że tak powiem, że no jasne kolorki, jakieś tam lasy i łąki i tak dalej. No ciekawi mnie ta mechanika, jakiej świat dotąd nie widział, nie? Czy to będzie coś na zasadzie, nie wiem, jak Hideo z tym zrobił z Death Stranding, co tak naprawdę nie było mechaniką, jakiej nigdy nie było wcześniej, ale on trochę tak to podbudował, to całe, no... Jak się nazywało? Strands w Death Stranding. No nieważne. Cały gatunek Hideo Kojima nazwał, że Strand Games teraz będą powstawać.
Nachodzenie po prostu.
Nie, chodzi o to połączenie światów, wiesz, bardziej. Okay, że dobra. Jakiś gracz coś zbuduje i ty to widzisz u siebie. No ale zobaczymy, co on tam wymyśli. Mam nadzieję,
póki
że...
Póki co w 2019 roku też oni zapowiedzieli projekt Legacy. I możliwe, że to będzie to, ale jeśli to będzie to, to mam nadzieję, że już zmienili pomysł na tą produkcję, bo coś tam było mówione, że ona będzie oparta o blockchain, NFT i tokeny, tak więc
to nie może być
nie brzmi to dobrze już w 2023 roku. Jakby to wyszło w 2022, to razem z tymi małpami różnymi to by się tak. Udało, ale już teraz to jest po ptakach, tak mam więc nadzieję, że tutaj jakoś będzie to wyprostowane.
Zobaczymy, no zawsze czekam na pomysły gameplayowe z tych jego gier, ale no, co z tego wyjdzie, to musimy poczekać.
W ogóle ostatnia gra to było The Trail.
Gra to, w ogóle, to wyszło w ogóle?
No, wychodzi na to, że na Switcha, Androida, iOS-a i tak dalej. Masz na Steamie nawet.
No faktycznie wyszło.
W większości pozytywne i za 5 dyszek możesz kupić.
Okej. Okay. Nawet nie miałem pojęcia, że wydali grę, także... Ale widać, że na iOS-a, nie? Widzisz ekwipunek, jak wygląda?
No widzę.
Także musi być dobra gra, skoro gracze na PC-cie nie minusują za to, że to jest taki bardziej mobilkowy.
300 pozytywnych.
No, także tak. No dobra, to dajcie znać, czy czekacie na nową grę Petera Moliniu i jaka gra Petera Moliniu jest dla was najlepsza? Może to też fajne pytanie, bo on zrobił naprawdę takie gry, które ludzie wspominają. Bardzo dobrze.
Wydaje mi się, że to nawet będzie pytanie odcinka, bo trzeci temat nie jest jakiś no. Też niesamowity. Bo ogólnie mamy taki okres ogórkowy. I w trzecim temacie porozmawiamy sobie o niby FIFA, czyli EA Sport FC 24, bo podziało się kilka rzeczy. Po pierwsze był zwiastun zwiastuna, wczoraj opublikowany wieczorem.
Jak zwykle.
Za 2 dni będzie pełna prezentacja rozgrywki, tak więc trochę jesteśmy w takim czasie średnim do pogadania o tym. Tak naprawdę nie ma o czym więcej w tym tygodniu, ale jest kilka ciekawych informacji. Przede wszystkim pojawiła się okładka gry w wersji Ultimate.
Tak.
I ona powoduje u mnie wiele pytań.
Nie tylko u ciebie. Z tego, co widziałem no na social mediach, to...
Ale nie tylko jakby jakościowych i tym, co się dzieje z twarzami tych ludzi, ale przede wszystkim... O, może ja to pobiorę, będzie lepiej to widać.
Tak, tak. Ciekawa sprawa. Pewnie niektórzy z was widzieli. Ogólnie chodzi o to, że mamy mnóstwo piłkarzy na zdjęciu, na okładce z kilkudziesięciu.
Ale nie ma najważniejszych piłkarzy. Jakby nie ma ani Cristiano Ronaldo, ani Messiego. Tak?
Może chodzi o to, że to jest Ultimate Edition, nie? I wiesz...
Okej, okay. No mamy w środku oczywiście...
Bo tu jest dużo legend.
No, legenda dosyć nowa.
A kto to?
No jak ty nie wiesz, co to jest?
Skąd ja mam wiedzieć, kto to jest jakiś piłkarz? Nie znam.
No,
się.
Aktualnie chyba taki najbardziej, bym powiedział...
Niemiec jakiś?
Nie, to jest Skandynaw. Finczyk? Widzisz, Norweg.
Fin? A, okej.
Okay. Haaland.
Byłem blisko, nie mam pojęcia, kto to.
No, aktualnie chyba najlepszy piłkarz
Pele
na świecie.
Pele poznaje... Chciałem powiedzieć Boniek, ale to Niemiec jakiś. To nie wiem, kto to. Zidane, poznaję Zidana.
Z włosami.
Czekaj, jeszcze kogoś
to nie,
poznam.
To jest Gianluigi Buffon.
Ale
chyba.
Daj mi, bo ja nie znam na piłce.
Ten?
To Beckham.
Dobrze.
Weź niżej trochę, bo tych to nie znam, co to za ludzie w ogóle.
Nie wiadomo chyba, kim ten człowiek jest w ogóle. A ten? Znasz tego?
Czy to jest Ronaldinho?
Tak, który...
On grał w PSG? Nie miałem pojęcia.
Chyba. Ja aż taki dobry z piłki nie jestem, ale chyba tak.
To czekaj jeszcze niżej. To już koniec. A, to już koniec.
To, już koniec.
To tych też nie poznaję w ogóle. No i cóż. Także tak. Chodzi o to, że jakby wyobraźcie sobie zdjęcie klasowe. To tak wygląda to. I chodzi o to jeszcze, że te twarze ewidentnie niektóre są lepszej jakości, inne są beznadziejnej jakości. Na przykład widać, że modele kobiet są o wiele gorsze i modele niektórych tych starszych chyba tak piłkarzy, legend są też o wiele gorsze niż tych najnowszych i one są zestawione ze sobą. Ten Buffon wygląda dosłownie jak jakiś menel, który wyszedł tam z jakiejś gry z Postala w ogóle i się ustawił w tle i on jest bardzo taki płaski jak JPEG, a obok niego są już postacie, które mają bardziej wyrzeźbione twarze,
no tak.
Więc to w ogóle nie ma jakiegoś takiego jedno, nie jest to jednolite wszystko i to wygląda dosłownie tak jakby twórcy wzięli jakiś ten AI silnik tworzenia grafik i wrzucili tam jakby nazwiska piłkarzy i zrób okładkę Siri, nie? No naprawdę tak to wygląda, bo to nie wiem, no strasznie dziwnie.
Nie chcę robić przykrości jakby fanom Haalanda, ale Haaland najlepiej wygląda, ale może dlatego, no. Tu moja kontrowersyjna opinia, dlatego, że jego twarz jest trochę w stylu tej okładki.
Okej. Okay. Tak, no jest kanciasta.
Jest dosyć specyficzna, że tak to ujmę.
Ale pokaż tego, pokaż w Google'ach to zdjęcie. To dosłownie wygląda jakby, faktycznie, no, wygląda bardzo podobnie wyraz twarzy, nie?
Tak.
Jakby dosłownie, czyli AI co by wziął? Wziąłby pierwszy pewnie z Google, to jest podejrzane. Ja czekam na rozwój wydarzeń, bo ja obstawiam, że tu AI poszło w ruch. Jeszcze trzeba by się poszukać, kurczę, doszukać na przykład sześciu palców u kogoś. To był ostateczny dowód, że...
Raz, dwa, trzy, cztery, dobra, kciuk, nie no, pięć.
Wychwyciliby, nie? Tam ktoś z EA, że coś tu jest nie tak. Ale, no... Jakby ja jestem ciekaw tej gry jako taki casualowy, nawet nie fan FIFA, casualowy gracz FIFA, z czasem sobie pyka, jak szczególnie jak do Game Passa na przykład wpadnie już stara wersja, bo jakby co oni zrobią nowego, nie, teraz, tak, dla takiego gracza jak ja właśnie, żeby to nie miało feelingu jak po prostu poprzednia FIFA, także zobaczymy, czy na jakim silniku była poprzednia FIFA, wiemy, czy nie wiemy,
FIFA,
Frostbite? Czy to już zrezygnowali z tego potem?
Nie, no tak, na tym Frostbite, FIFA 2-3.
Bo tu teraz tam jeszcze jest na tej Ultimate Edition taki duży napisek, że... Napisek, dopisek Hypermotion, że będą stawiać jeszcze bardziej na ten jakiś ruch.
Nie, Hypermotion jest już jakby w tym...
No właśnie, więc ciekawy jaki silnik to będzie. Ciekawe...
Wydaje też, że ten sam tak naprawdę.
No, więc nie wiem, no. Ja w sumie nie...
To jest okładka, nie?
Zresztą co mnie to obchodzi, jak ja i tak będę w to grał za rok, nie? Jak będzie w Game Passie czy w EA Play.
Fajne są memy, że na przykład Ronaldinho jest
tak, jak CJ z San Andreas, tak. Aha.
Jest, ale najbardziej mi jakby ta okładka przypomniała, że tak naprawdę to jakby były Simsy.
Trochę
to
tak.
To wszystko, takie jakby przerysowane te postacie. Ale wracając jeszcze... a nie, przepraszam,
to Pirlo.
Okej. Okay. No to...
To kojarzę go też, bo on jeszcze, on no, stary ale... jest, nie?
Tak.
Chyba już nie gra nawet. W Juventusie grał?
Tylko czy on tak. faktycznie aż tak jest podobny? No nie wiem. Ja bym tutaj celował jakiegoś zarośniętego Buffona. No ale okej, okay, dobra.
Nieważne.
Jest strasznie dużo memów i różnych ciekawych rzeczy. Ale wracając, też pojawiły się informacje, że można było dostrzec pliki bety JSPOT FC i na przykład dla Xboxa Series X 42 GB, dla Xboxa One 39 GB.
Co, tak więc... co nie dziwi, nie? Wydaje mi się, że zawsze jej robiły takie testy zamknięte w wakacje, a potem już gra jest dostępna na Gamescomie i jakoś, bo teraz będzie gameplay trailer, tak? Za dwa dni.
Tak.
Po tym, czyli dosłownie dzień po tym podcaście będzie gameplay trailer. No i spoko, tam pewnie będzie sporo komentarzy. Krzysiek Lenarczyk pewnie będzie dużo komentował na swoich social mediach. Ale na Gamescomie pewnie będzie pierwszy raz, kiedy będzie grywalna, więc sobie pograsz VAFC 2000 coś tam.
No mam nadzieję. Także... I że w ogóle EA będzie, bo przypominam ci, że w ubiegłym roku nie było Electronic Arts.
A to dziwnie.
No dziwnie,
myślę,
bo
myślę, że jak mają taką grę, to powinni być na
ale
Gamescomie.
Ale wtedy też mieli FIFA.
No ale FIFA to FIFA, dużo. Wiedzą, że się sprzeda, nie?
No, ale mieli Need for Speeda, który powrócił. Po latach.
No ciekawe, zobaczymy. Może to też było też, wiesz, to post-covidowe takie, mieli ta niepewność, czy coś tam.
Star Warsy, które wychodziły za pół roku.
No, ale tak nie, więc... to może troszkę inny czas jeszcze był, zobaczymy. Może.
No nie wiem, mam nadzieję, że oczywiście się pojawią, ponieważ jakby w Niemczech jest główna siedziba Electronic Arts w Europie, więc akurat w Kolonii, więc daleko nie mają, nie?
No.
Więc fajnie by było. Jeszcze na ten moment nie są ogłoszeni. Wiadomo, że będzie Xbox, Nintendo i Ubisoft na Gamescomie z takich dużych graczy. Tak więc mam nadzieję, że reszta też się pojawi. Szczególnie PlayOn, bo on ma dużo tytułów różnych, ale mam nadzieję, że te ostatnie rzeczy związane z matką PlayOnu nie sprawiły, że te takie właśnie eventy jak Gamescom zostały obcięte i jednak te główne gry będą pokazywane i trochę pokazów zrobią. To tak off-topicowo o Gamescomie. No dobrze, dajcie znać, czy będziecie grać w EA Sport FC. Już tak. Na przykład La Liga zmieniła swoją nazwę, czyli hiszpańska liga na La Liga EA Sports.
To La Liga się nazywała La Liga FIFA? Nie rozumiem.
Nie wiem.
Czemu
zmieniła La Liga
nazwę?
Była... Santander chyba była La Liga.
A,
wiesz?
Czyli EA sponsoruje ten?
Tak.
Wow.
Całą ligę. Wow. Tak, La Liga Santander była w tym roku, a teraz La Liga EA Sports będzie. Kurde. Tak więc na pełnej wchodzą. No
grubo.
Robert Lewandowski będzie jej.
No, w sumie. Wow.
Jej robił. Dobra, przechodzimy w takim razie do ostatniego segmentu, czyli pytania spod poprzedniego odcinka. Pytanie brzmiało, graliście w Red Dead Redemption, czekacie na remake, ponieważ pojawiły się informacje związane z tym, że jakaś odnowiona wersja Red Dead powstaje. Redemption pierwszego powstaje. Nie wiadomo, czy remaster, czy remake, ale też później po naszym podcaście jakby Take Two potwierdziło, że do końca kwartału 2024 roku albo jakoś tak, że chyba do marca 2024 planują wydać dwie gry odnowione. I oczywiście jedno z tych, patrząc po plotkach, które ciągle się powtarzają, raczej na pewno będzie Red Dead Redemption 2, ale czy może tą drugą grą będzie na przykład GTA 4, o którym też się wspominało, a też by było fajnie, bo ta gra...
GTA 4 wymaga więcej pracy trochę, bo przez ten silnik to jest nie tak, że zrobisz na lepszym sprzęcie i będzie lepiej działać, podejrzewam.
No trzeba by było przenieść na inny silnik.
Ale LDR działało bardzo dobrze, nie? To jest prościej chyba zremake'ować.
Ale także... wydaje mi się, że jak będą robić remake, to też RDR-a muszą przenieść po prostu na silnik z RDR-a 2, nie? To tak będzie działało. Tak samo GTA 4 musieliby przenieść po prostu na silnik, na którym działa GTA 5 i tak to by zadziałało i wtedy też jakby, bo GTA 4 ma taki problem, że ono po prostu źle działa, nieważne jak dobry
ale
macie
ale dzięki
komputer.
Temu były na przykład super model obrażeń i strzelania i to jak trafiałeś postacie, wiesz, reagowały na trafienia. To było fajne i to zniknęło po czwórce niestety z tej serii.
No tak.
Zniknęło z tej serii, bo potem była tylko piątka, ale no wiecie o co chodzi. Ale w każdym razie tak, zacząłeś już czytać, czy nie?
Nie.
Okej.
Miejski.
Hej, tak, grałem i oczywiście, że czekam. i jeszcze tylko remake lub remaster GTA 4 wraz z dodatkami, brakuje mi do szczęścia lub chociaż możliwości odpalenia na PS5. Dużo nie wymagam. Pozdrawiam. I też pozdrawiam.
Gandhi, nie grałem i chętnie zagram. No, jak ktoś nie grał, to szczególnie
to
warto.
Trzeba, no, w jedynkę.
Trzeba. A nawet jak nie ogłoszą, to i tak zagraj.
O, patrz, Zenimax nam pisze, sama firma.
Tak.
Zenimax.
Nie grałem, dlatego czekam na remake, czy przynajmniej remaster. Teraz Rockstar mógłby co rok, dwa lata wydawać jakieś odświeżenia swoich starszych gier. Pozdrawiam. Nie podpowiadaj im, właśnie, bo skończy się tak, że będziemy dostawać tylko takie rzeczy, a te GTA 6 to w nocy, jak będziemy śnić, się nam tylko będzie ukazywać.
Luksus 007. Czołem plusiaki. Werder 2 zagrałem kilka lat temu i od razu trafiło u mnie do top 1. Pierwsza część niestety wygląda dla mnie za brzydko, by nadrobić, także jaram się jak proboszcz przecz bardzo. Perspektywą remake.
Chyba ktoś tam pisał na YouTubie, teraz przejdziemy, że w sumie w tej ulepszonej wersji na Xboxach jest w 4K 60 klatek, nie? Więc...
Nie, właśnie ja mówię, że jest w 60, a ktoś tam je sprostował, że w 30 niby.
Dobra, ale w 4K. Ładnie wygląda.
No.
Kermit 711. Nie grałem, nie czekam, ale na The Last of Us 3 już tak. Jedynka była niedorobiona i przedłużona na siłę, ale dwójeczka miodek.
No proszę.
Czy nie, ja wiem?
Może nie była przedłużona,
jeśli
ale jedynka
miałbym
była...
postawić taką tezę, że coś było przedłużone, to raczej dwójka niż jedynka.
Nie była przedłużona.
Ale jak miałbym wybrać...
Nie była. Fabularnie było wszystko.
Jedynka też nie była tam dużo
miejsca.
No
nie, jedynka też nie jest. Nie też.
Dobra.
Jedynka miała prostszą historię, bardziej taką banalną.
YouTube tak. I Adson22. Grałem nawet specjalnie Xboxa, kupiłem, nadal bardzo grywalny, ale remake by nie zaszkodził. Fajnie też, jakby trafiło na więcej platform. Ciekawe, czy dodadzą to DLC z zombie.
Bo tego mi brakuje właśnie, nie? Bo tego nie było chyba we wstecznej Undead Nightmare, albo ja jakoś nie... No w każdym razie to DLC z zombie było bardzo fajne, bo to było ostatnie DLC, dobrze myślę? Ostatnie DLC fabularne, bo RDR wyszło po GTA 4.
Tak.
No, więc to było ostatnie fabularne DLC Rockstara. Normalnie niby zombie, ale tam była normalnie fabuła i bardzo było to ciekawie zrobione. Także...
Już znam historię, więc pewnie sobie poczekam na jakąś dużą promocję, aczkolwiek zobaczenie chociażby tego pięknego zakończenia we współczesnej grafice brzmi kusząco. Jednak gdybym miał wybierać, wolałbym RDR 3 albo niech zrobią remake Red Dead Revolver.
A może to będzie ten drugi remake? Kto wie?
I wydadzą, to po prostu w
komplet, tak.
O nie, ja wiem jak oni to zrobią. Zremakują Red Dead Revolver, bo jest mniej roboty. A Red Dead Redemption dadzą po prostu remaster, tak jak zrobiła to Mafia.
A to źle? Ty wiesz co to jest Red Dead Revolver, bo ja nigdy nie grałem w to, nie mam pojęcia jak to wygląda.
Grałem chwilę, ale to jest bardziej prosta gra po prostu o dzikim zachodzie. To nie jest taki chyba otwarty świat, jak dobrze pamiętam.
To nie, na pewno nie. Ale...
To było na pierwszym Xboxie.
A jest w ogóle połączone? Fabularnie na przykład? Chyba nie. No nie wiem, zobaczymy, zrobimy research w każdym razie. Idziemy dalej, Adziu 7-4... dobra, spokojnie.
Adziu 474. I teraz czytaj.
Tak. Adziu...
Nie musisz tego czytać.
Nie, ja to ładnie wytnę, nie bój się. Adziu 474. Grało się w Red Dead Redemption w 2013 roku, więc już dawno na PlayStation 3 kupiłem też Red Dead Redemption w zeszłym roku. Na Xboxa, ale jeszcze nie grałem. Podobno na Xboxie rozdzielczość poprawili w kompatybilności wstecznej. Ogólnie nie pogardziłbym dobrze wykonanym remake'iem Red Dead Redemption. No my też nie. Wojtek Kolej w 4372, ale te numerki... Grałem na premierę w Reda 1 na Xboxie 360 i nic już z tego nie pamiętam. Na remastera nie czekam, ale na super remake na poziomie Residentów jak najbardziej. Ale mam wątpliwości, bo większość gier, które wychodzą z nienacka bez wcześniejszych zapowiedzi jest mega krapami. Swoją drogą już od 3 lat czekam na patcha pod PS5 do RDR 2 i chyba się nie doczekam, a specjalnie odłożyłem grę przy przejściu około 30%. No nie, Rockstar raczej nie ma już wywalone na RDR-a dwójkę, co potwierdzili, przerywając już ten wsparcie dla RDR Online.
No tak,
że nie spodziewałbym się patcha na 60 klatek, tak samo jak The Last of Us 2, tak też nie otrzyma pewnie patcha 60 FPS-ów z jakiegoś powodu, no niestety.
Adrian Salvatore. Jeśli to będzie remake na silniku RDR 2, to zdecydowanie czekam, bo od oryginału się odbiłem. Wow. A druga część to dla mnie jedna z najlepszych gier, jakie powstały i właśnie ogrywam ją po raz trzeci, ale tym razem na PC, bo te 30 klatek na konsoli trochę męczyło.
Właśnie, ja mam na PC RDR 2, też muszę zagrać jeszcze raz, bo tylko online próbowałem grać, ale Swoją drogą online jest okropne, więc może i lepiej. Bestia 119. Nie czekam, ale uważam, że pierwsza część robiła kilka razy kilka rzeczy lepiej niż część druga. Nie było 10 wskaźników opisujących postać oraz konia. Żeby zmienić strój, trzeba było go zdobyć, wykonując określone rzeczy, co samo w sobie było ciekawsze od sklepów z ubraniami w części drugiej. Dwa Stany, USA i Meksyk, akcja na farmie pod koniec gry. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. No. Absyrtos Medea. Wspaniała gra. Jak dostanie remake, to pewnie znowu przejdę.
Ja też. To jest jedna z tych gier, o których mogę powiedzieć, że przejdę, bo ona była w miarę krótka, jak na gry takie duże, nie? Z otwartym światem.
No na pewno nie była jak RDR.
Tak.
Tomaszy 81. Grałem na PS3. Jedna z najlepszych gier na generacji konsol X360 PlayStation 3, ale nie wiem, czy będę grał w remake, jeśli wyjdzie. O wiele bardziej czekam na remake pierwszego Wiedźmina. Pozdrawiam. O, ale to zanim. O.
Tak. Zanim powstanie, o ile powstanie, o ile to wyjdzie w ogóle, zobaczymy. Jakub Hutny pisze, niedawno skończyłem RDR1 na Xbox Series X, więc jeśli Rockstar zaoferuje tylko podbite klatki, lekki upgrade graficzny, to sobie odpuszczę. No i słusznie w sumie. Natomiast jeśli będzie to pakiet RDR1 plus RDR2 na silniku RDR2 z podbiciem do 60 klatek na Xbox Series X, to biorę w ciemno, niezależnie od ceny. Niestety przycieki, że wyjdzie tylko na PC, każe mi sądzić, że to będzie opcja pierwsza. Co?
Że nie wyjdzie.
Przycieki są, że nie będzie tego na PC.
Tak.
No, że będzie to opcja pierwsza. No zobaczymy, jak to będzie. MS443 pisze pytanie do redakcji. Co się stało z Padbarem? O, pamiętam, że jakieś 10 lat temu mocno promowaliście to miejsce, były różne zloty itp. Co no?
No, właścicielem Padbaru był Paweł Typiak. Teraz Paweł Typiak nie jest właścicielem Padbaru, tak więc tak. Nie ma interesu w tym, żeby tak mówić jest. O tym miejscu, ale od czasu do czasu, ale... nie wiem, ja się pojawiam, tam sobie przyjdę na wyśmienitą szarlotkę,
drineczki
jeśli
mają
wiecie
dobre.
O co chodzi.
A, nie można mówić na YouTubie, że drineczki?
Nie wiem.
A mi chodzi o takie sok.
No
sok
tak,
z wodą,
ale
na przykład.
Jak pójdziecie i powiecie szarlotka, to... Coś
nie, Padbar istnieje Padbar tak. Cały czas w Lublinie, także i w Warszawie.
Nie wiem, czy we Wrocławiu jeszcze.
Gdzieś
może?
Jeszcze jest, no. Ale
we
w
Wrocławiu
Lublinie jest.
Chyba.
Jeżeli chodzi o pytanie odcinka, to na remaster EDR czekam od lat jak na nic innego. Może nawet wyglądać jak na PS3. Okej. Okay. Byle tylko dodali polskie napisy. Czyli chcesz remastera tylko, nie żeby wyglądał lepiej, może wyglądać tak samo, ale żeby miał polskie napisy. Okej, okay, no. Ale zobaczymy.
Czasem były tam takie trudniejsze kwestie.
No.
Leon Wolf 3254.
Może nie czytajmy tych numerków, bo one są podane przez YouTube'a.
Grałem na Werder 1 na Xboxie Series X we wstecznej i w remake jedynki chętnie zagram. Mam nadzieję, że będą napisy PL. Czy RDR 2 dostanie patch 60 FPS-ów? Kto
nope.
wie?
Nope. Jeszcze Leon Wolf pisze, że ja bym chciał Xboxa Series X w obudowie Series S. No... Czy to jest do zrobienia? Nie wiadomo.
Zobaczymy na razie tylko, co zrobili, to podnieśli ceny.
Weselar pisze, jak dla mnie nie rozumiem sprzedawania pudełek bez płyt i uzależniania się od działania od sieci.
Działania od sieci, tak, bo mówiliśmy też również o tym. Mieliśmy, że RDR wstecznej kompatybilności na Xboxie ma 4K i 30 klatek, tak, dalej to dodał.
No i jeszcze mam teraz to ważne, nie ma w czasówce i klotuch. Pani Fidu, czy to panie są swoje zdjęcia z fotobudki openerowej?
Nie, chciałem w ogóle iść do fotobudki, wbrew pozorom. Miałem właśnie ten plan, że mówiłem, to jest koniec już tej imprezy.
A była zajęta.
Nie chciała ze mną pójść na rzecz. Ale nie miałem w planach tego, co na tym zdjęciu, po prostu chciałem sobie zrobić zdjęcie. Ale dostałem...
A to płatne w ogóle?
Czekaj. Jakiś tak, jedna ta openerowa
była płatna. Działa Asus.
Wiem.
Wow.
Openerowa była płatna, tak więc oni to jeszcze chyba 20 zł za to zapłacili. Jak chciał się sprzedać, to chyba budka Cinema City była darmowa i mówiłem do Darii, chodźmy sobie tam zrobić zdjęcie. Nie, to jest Cinema City z tyłu, rob zdjęcie. Mówię, no dobra. Ale byłem na przykład w tym, w podgrzewaczach.
Co to za swag?
Podgrzewaczach tytoniu, takie coś, wiecie o co chodzi, i dali mi na przykład monety do fan parku i wziąłem to, bo są
z Mario.
ale nie wykorzystałem, tak więc też monetę z Mario.
Na przyszły rok.
Na przyszły
może
rok.
Będzie to samo, to wykorzystać.
Ewentualnie wziąłem, bo może one też działają
do wózków.
Mam trzeba dwie sobie... monety z Mario z podpisem fan park i w ogóle czcionką Mario, więc ktoś fajnie się bawi.
Tak.
I teraz ostatni komentarz, może ja przeczytam. Mm-hmm. Cyborg. Cześć, moja krótka przygoda z graniem na kompie miała miejsce dawno temu, ale nigdy jej nie zapomnę, bo wtedy wpadły w moje ręce Wrota Baldura 1 i 2. To było moje pierwsze spotkanie z tak rozbudowanym RPG-iem i wciągnęło mnie na całego. Pamiętam, że gdy byłem chory i nie musiałem chodzić do szkoły, moje dni wyglądały następująco. Sen, jedzenie, Baldur. Grałem między 10 a 14 godzin dziennie przez tydzień. Nigdy wcześniej, ani nigdy później mi się już coś takiego nie zdarzyło. Od tamtej pory BioWare stało się jednym z moich ulubionych studiów, a Wrota Baldura najlepszą serią, w jaką zagrałem na PC. Ja pamiętam, tak samo miałem, ale z Guild Wars 1, że grałem tak po 6 do 10 godzin.
Ja nigdy nie grałem tak aż tak dużo.
Przez pół roku.
World of Warcraft, okej. Okay. World of Warcraft, było coś takiego.
Trzecią część na pewno będę chciał kiedyś sprawdzić, ale zastanawiam się, ile w tej grze będzie Baldura, bo to jednak inne studio. Widziałem sporo komentarzy, że to bardziej Divinity 3 niż Wrota Baldura. W żadnej Divinity nie grałem, więc nie wiem, czy to plus, czy minus. Informacja, że przejście zajmie nawet 200 godzin sprawia, że trafi do mojej kubki wstydu gier, w które chciałbym zagrać, ale przytłacza mnie ich wielkość, ogrom i czas, jaki jest na nie potrzebny.
Czyli takie gry jak Inkwizycja, Wiedźmin 3, Death Stranding czy Red Dead Redemption 2. Ale to nie jest 200 godzin, 100 godzin sobie, no, Baldur's Gate 2 też był na kilkadziesiąt godzin. Baldur's Gate 3 ma być na jakieś 100 godzin właśnie? Na 200 na pewno nie, bo to tam, że mówi, że jest najwięcej cinematików i tam prawie 200 godzin filmików, to nie znaczy, że jakby ty zobaczysz podczas swojego playthrough jakieś 10% z tych filmików, nie? Bo to są wybory i nie wszystko zobaczysz. Natomiast ja się jaram niemiłosiernie i ja już po tym pierwszym akcie Early Accessie wiem, że to jest mój ulubiony Baldur's Gate, co jest może trochę heretyczne, ale na przykład niedawno sobie wróciłem do Baldura 1 specjalnie przed tym i no to ja po prostu lubię inne RPGi chyba, bo Baldur's Gate 1 i 2 trochę, chociaż już dwójka jest trochę lepsza, jak dla mnie nie jest dobrym RPG. W sensie, tam dla mnie najważniejsze w RPGach jest posiadanie drużyny i w ogóle towarzyszy i postaci różnych dookoła siebie, z którymi możesz rozmawiać na różne sposoby. To jest jednak bardzo ważne, tak samo jak grasz w to D&D takie, że tak powiem, przy stole, tak? To o to chodzi, że masz te interakcje. I w Baldur's Gate 1, jak sobie teraz wróciłem, to mnie uderzyło bardzo, bardzo mocno to, jak tam nie ma rozmów praktycznie w tej grze. Jakby są, jasne, są te rozmowy, że masz dużo opcji i tak dalej, ale w tych rozmowach w Baldurze pierwszym bardzo często nie ma wyboru. Takiego, wiesz, że mówisz coś i to ma wpływ na dalszy przebieg rozmowy. Czasem jest tak, że dołącza do ciebie nowa osoba do drużyny, nie? Na przykład konkretną scenę podam z jedynki z Baldura, że ratuje jedną babkę z opresji, która jest, nie pamiętam jej imienia, ale ona jest, na początku można taką towarzyszkę zdobyć i ktoś ją goni, nie? I ona mówi, ej, pomóżcie mi, bo ktoś chce mnie zabić. I przychodzi koleś, który chce ją zabić i ty masz dwie opcje. No dobra, zabij ją albo no nie zabiję jej, ja cię zabiję. Czyli nie ma nic pomiędzy, nie możesz nawet zapytać, o co chodzi, nie możesz, wiesz, a na przykład Baldur's Gate 3 i te gry właśnie od Larian Studios, to ci oferują takie logiczne bardzo wszystkie opcje dialogowe i jakby wszystkie możliwości podczas interakcji, tak jakbyś się spodziewał od danej sytuacji, że będzie w grze. Więc Baldur's Gate 1 mnie tak zaskoczyło negatywnie po tym powrocie, niepotrzebnie wracałem do tej gry trochę, bo naprawdę, no, czasem z nowym towarzyszem nie możesz pogadać do jakiegoś tam konkretnego momentu, aż gra ma w planach, że on coś się odezwie do ciebie. Więc jest bardzo takie wybrakowane pod tymi względami, które mają współczesne RPG, tylko no, oczywiście w swoich czasach Baldur's Gate był fenomenalnym RPG-iem, bo nie było innych gier tego typu, więc jak najbardziej przez kontekst czasów jest nadal świetne.
To były jeszcze lata 90, tak, jak dobrze pamiętam.
I nadal dwójka mi się trochę bardziej podobała, bo była bardziej fabularna, a w jedynce było dużo takiego latania po tych lokacjach, różnych lasach i innych tam rzeczach i potem jak się trafiało do Wrót Baldura, to było trochę ciekawsze, ale no tak, więc moim zdaniem Baldur's Gate 3 będzie miało bardzo dużo RPG-a w sobie i czy dużo Baldura, zależy czym Baldur był dla ciebie, tak naprawdę, bo jeżeli Baldur był dla ciebie tym rzutem izometrycznym i tym sposobem rozgrywki, to nie, no to już jest inna gra mechanicznie, ale jeżeli Baldur's Gate to dla ciebie D&D, no to będzie najbardziej D&D-nowy RPG wszechczasów może nawet. Mi to się już strasznie podoba w wersji Relax. Zobaczymy, już nie mówisz.
Idźmy dalej. Tak, na PlayStation 5 Slim bardzo czekam. Widzę, że powoli ceny PS5 zaczynają spadać. Premiera wersji Slim, mam nadzieję, podtrzyma ten trend, bo chętnie bym nabył tę konsolę dla eksów, ale nie za takie pieniądze. I ostatni akapit. Jako, że nigdy nie byłem fanem Dzikiego Zachodu, podchodziłem do gry Rockstara bez większych emocji. Ciekawiło mnie, jak się gra w GTA na Dzikim Zachodzie. Uruchomiłem, pograłem kilka godzin i po prostu nie mogłem się oderwać. Ten klimat, te postacie, ten świat i najważniejsze, ta fabuła, cudo. Jeżeli wkręciło osobę, która nie przepada za westernami, to twórcy naprawdę wykonali kawał świetnej roboty. Dla mnie w pełni zasłużone 10 na 10 i chętnie zagrałbym w remake z grafiką jak w dwójce, bo zwykły remaster to za mało dla tak wspaniałej gry i też uważam, że to jest jedna z niewielu gier, które mógłbym powiedzieć, to jest 10 na 10. Pozdrawiam ekipę GNM, jak okazuje się sąsiada, czyli mnie, bo okazało się, że to mnie widział.
To ty byłeś.
Tak więc fajnie się gadało pod Biedronką i faktycznie jesteśmy całkiem bliskimi sąsiadami.
No okay. Dobrze. Pytanie był... odcinka, mówiliśmy o Peterze Molineux, więc powiedzcie nam
wasz ulubiony tytuł jego.
Tak, wasza ulubiona gra, nad którą pracował Peter Molineux i tak dla przypomnienia sobie sprawdźcie oczywiście, wygooglujcie, bo można zapomnieć, bo on pracował nad Black and White, nad Populusem, nad Fable. Więc właśnie, jaki tytuł jest wasz ulubiony? Ja powiem, że Black and White jednak. I jedynka, i dwójka.
Ja
obie były świetne, ale może ktoś nas zaskoczy innym wyborem, także dajcie znać.
Projekt Milo. To był 550, bo tam... Ja tylko dodam...
Fable the Journey jeszcze było.
Te najważniejsze części projektu Milo były później w Fable the Journey użyte, które było właśnie projektem tym. Wow. I tam rozpoznawanie głosu.
Czyli z gry o rozmawianiu z chłopcem zrobili grę, gdzie powozisz powozem.
Tak. To był 557 odcinek GNM Plus i razem z wami byli
Mateusz Znowicz
i Mateusz Świdut
i Asus ROG.
Iż może się zadziała, jest 100%, naładował się w ogóle. Wow. Przez ten czas, przez godzinę 50% się naładował. Dobrze, słyszymy się za tydzień, cześć.